Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj, 4 października, minister spraw zagranicznych Republiki Tureckiej Mevlüt Çavuşoğlu spotkał się zarówno z szefem polskiej dyplomacji, profesorem Zbigniewem Rau, jak i z prezydentem Andrzejem Dudą. Podczas wizyty z polskim ministrem spraw zagranicznych minister Çavuşoğlu zadeklarował, że Ankara pomoże Polsce w kryzysie migracyjnym w taki sposób, że będzie przekazywać informacje na temat obywateli państw arabskich, którzy usiłują nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską i no, można powiedzieć, czy to pozostać na terytorium Polski, czy dalej przedostawać się na teren innych państw Unii Europejskiej. Myślę, że to bardzo znacząca i bardzo ważna deklaracja, jeśli chodzi o relacje polsko-tureckie, zwłaszcza w tym trudnym momencie, w tej eskalacji działań hybrydowych, które prowadzi prezydent Aleksandr Łukaszenka i aparat Republiki Białoruś, aparat siłowy Republiki Białoruś. W tym kontekście no, warto także zauważyć, że obecnie Turcja jest najważniejszym partnerem gospodarczym Rzeczypospolitej na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o wymianę handlową, to opiewa ona na sumę około 6 miliardów euro, natomiast no, te założenia wspólnego, można powiedzieć, rozwoju wymiany handlowej zakładają, że w najbliższym czasie może osiągnąć pułap 8 miliardów euro. Myślę, że w kontekście relacji polsko-tureckich, zwłaszcza w tym zmieniającym się ładzie międzynarodowym, w tej sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone przestają konsultować ze swoimi sojusznikami, no, takimi jak Polska, nazywanymi często junior partnerami swoich zamierzeń strategicznych, no, chociażby takich jak zniesienie sankcji na Nord Stream 2, czy też sformowanie nowego sojuszu, takiego nieformalnego na Indo-Pacyfiku, myślę o AUKUS, czyli tym sojuszu Australii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, no i tej eskalacji wyścigu zbrojeń właśnie na Indo-Pacyfiku. Myślę, że próba, przynajmniej podjęcie takiej próby prowadzenia polityki wielowektorowej i rozwój kontaktów z takim państwem jak Turcja, które niewątpliwie od wielu lat prowadzi taką politykę wielowektorową, jest krokiem w bardzo dobrym kierunku. Jeśli mówimy już o Turcji jako ważnym, czy też najważniejszym naszym partnerze na Bliskim Wschodzie, myślę, że warto podnieść rangę tych kontaktów, aby Turcja była nie tylko najważniejszym partnerem gospodarczym, ale w ogóle najważniejszym partnerem geostrategicznym Polski, jeśli chodzi o obszar Bliskiego Wschodu. W tym kontekście no, niewątpliwie trzeba zwrócić uwagę na charakter, istotę polityki tureckiej. Zadać pytanie, dlaczego akurat Polska jest krajem, gdzie można powiedzieć te oczy establishmentu tureckiego od pewnego czasu coraz częściej spoglądają i skąd się bierze taka chęć zacieśniania relacji z Rzeczą Pospolitą właśnie przez elity tureckie. Warto tutaj zauważyć, że tureccy politycy od roku 2013 systematycznie szermują hasłami nowej Turcji, nadejścia nowej Turcji. To Partia Sprawiedliwości i Rozwoju, AKP, partia prezydenta Recepa Erdoğana, zaczęła systematycznie, można powiedzieć, wprowadzać taką narrację, przez niektórych nazywaną narracją neoosmańską, i to od czasu właściwie objęcia władzy, a AKP rządzi Turcją od roku 2002. Taką ważną datą, taką ważną cezurą w rozwoju Turcji pod rządami AKP i samego prezydenta Erdoğana ma być rok 2023, czyli stulecie istnienia Republiki Tureckiej. No, to jest bardzo ważny cel, aby umocnić pozycję Turcji na arenie międzynarodowej, w myśl zresztą takich wskazówek strategicznych, które powstały na przełomie lat 80. i 90., o czym za chwilę jeszcze powiem. Myślę, że bardzo ważnymi cezurami dla współczesnego rozwoju Turcji i tej polityki, którą obecnie obserwujemy, są lata 2016-2017. Lipiec 2016 roku to jest oczywiście ten nieudany zamach stanu, o którego inspiracji oskarżany jest w ogóle cała siatka gilenowska, zresztą sam Gilen znalazł przed wielu, wielu laty azyl w Stanach Zjednoczonych, no i tutaj otoczenie prezydenta Erdoğana uważa, że ta próba zamachu stanu była także robiona za wiedzą i zgodą Stanów Zjednoczonych. Stąd ta późniejsza wolta w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa i chociażby podpisanie kontraktu na dostawy systemów obrony powietrznej S-400, systemów, które Turcja zakupi od Federacji Rosyjskiej. No i wreszcie rok 2017, kwiecień, konkretnie referendum, jeśli chodzi o system prezydencki, wprowadzenie systemu prezydenckiego w Turcji, wzmocnienie władzy samego Erdoğana i tego establishmentu opierającego się właśnie na elitach Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Wspomniany przeze mnie neoosmanizm to taka koncepcja tureckiej polityki zagranicznej, która odwołuje się do tradycji, no jeśli nie imperialnej, to na pewno mocarstwowej Turcji. Jej założenia zaczęły się kształtować jeszcze w okresie zimnej wojny, w okresie słabnięcia tego napięcia między dwoma blokami polityczno-militarnymi, no głównie oczywiście słabnięcia Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. Wielu analityków, wielu komentatorów wskazuje na Turguta Özal'a, premiera Turcji w latach 1983-1989, późniejszego zresztą prezydenta, który, no można powiedzieć, stworzył takie podstawy, fundamenty strategii wobec tego nowego ładu, kształtującego się nowego ładu międzynarodowego. To, co istotne, jeśli chodzi o historię Turcji, tę najnowszą historię Turcji, to fakt, że zakończenie zimnej wojny i zakończenie tego podziału świata na dwa bloki oznaczało dla Turcji na koniec zagrożenia sowiecką agresją, sowiecką ekspansją, która przecież kształtowała przez większą część zimnej wojny właśnie politykę tego państwa. Zresztą oparcie się na sojuszu, ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi było taką podstawową, fundamentalną opcją strategiczną. Natomiast po 1991 roku Turcja zdecydowała się na bardziej, no powiedzielibyśmy, autonomiczną politykę. Przede wszystkim ta dyplomacja oparta na więzach kulturowych, na więzach cywilizacyjnych. Mówimy tutaj o pewnej wspólnocie turkijskiej, ludów turkijskich. Przede wszystkim kontakty bliskie, ścisłe z Azerbejdżanem, z państwami Azji Środkowej, no takimi jak Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan czy Uzbekistan, zaczęły stopniowo w taki sposób kształtować politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Republiki Tureckiej, że była ona oparta na, można powiedzieć, takiej dążności do odgrywania w stosunkach międzynarodowych nowej roli. I ta nowa rola, konkretnie mocarstwo regionalne, stało się takim i taką ideę fix, takim celem strategicznym elit tureckich. Co warte podkreślenia, takie podstawy współczesnej polityki zagranicznej Turcji stworzył profesor Ahmet Davutoglu. Profesor Ahmet Davutoglu to profesor stosunków międzynarodowych, były zresztą minister spraw zagranicznych, który pełnił tę funkcję od roku 2009, by w końcu w latach 2014-2016 objąć funkcję premiera Republiki Tureckiej. No, kilkanaście lat obecności w tym głównym nurcie politycznym Turcji odcisnęło swoje piętno właśnie profesora Davutoglu, a jest to o tyle ciekawa postać, ponieważ dzisiejsza, można powiedzieć, polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa Ankary opiera się w dużej mierze na właśnie koncepcji Ahmeta Davutoglu. Wspominałem zresztą już w swoim podcaście o tej postaci kilkukrotnie, natomiast warto w kontekście stosunków polsko-tureckich przyjrzeć się nieco bliżej tym ideom, które szczególnie mocno wywarły wpływ na, można powiedzieć, ten establishment AKP. i właściwie od 2002 roku określają te główne zasady tureckiej polityki zagranicznej. Zasady, które wprowadził do dyplomacji tureckiej Ahmet Davutoglu, to przede wszystkim to, co jest określane mianem równowagi między bezpieczeństwem a demokracją. To jest, można powiedzieć, element z jednej strony posługiwania się soft power, czyli tą miękką siłą w polityce zagranicznej Turcji, odwoływaniem się do kwestii wartości, ale z drugiej strony także umiejętnym stosowaniem perswazji siłowej, że tak to możemy określić, czyli po prostu tworzenia swoich stref wpływów. Druga fundamentalna zasada polityki zagranicznej Turcji to redukcja jakichkolwiek napięć z sąsiadami. To jest kwestia po prostu normalizacji relacji z sąsiednimi państwami, tak aby nie odciągało, aby te problemy nie odciągały Turcji od kwestii strategicznych, no i od budowy właśnie mocarstwa regionalnego, statusu mocarstwa regionalnego przez to państwo. Trzeci bardzo ważny fundament tej polityki zagranicznej to jest polityka wielowektorowa. To jest kwestia budowania pozytywnych relacji opartych na wspólnocie interesów z czołowymi graczami międzynarodowymi. Czwartym takim fundamentem tureckiej polityki zagranicznej stało się rozwijanie stosunków z państwami sąsiednich regionów i innych regionów, które mają znaczenie strategiczne dla budowy właśnie międzynarodowej pozycji Turcji. Chodzi o zwiększenie możliwości oddziaływania Turcji na arenie międzynarodowej i niewątpliwie Europa Środkowa, Europa Środkowo-Wschodnia stała się jednym z takich celów właśnie od czasów, można powiedzieć, kierowania dyplomacją turecką przez Ahmeta Davutoglu. Nie tylko Polska, zresztą także Ukraina stała się takim ważnym regionem, cała Europa Środkowo-Wschodnia, gdzie Turcy zaczęli również lokować swoje interesy. No i wreszcie piąty fundament, tak zwana rytmiczna dyplomacja. Chodzi o wykorzystywanie różnych form współpracy międzynarodowej, różnych forów. Powiedzielibyśmy taka hybrydyzacja dyplomacji przy szerokim wykorzystywaniu dyplomacji publicznej, różnego rodzaju organizacji pozarządowych, oczywiście przedsiębiorstw, konsorcjów gospodarczych. Bardzo dobrze to widać zresztą po Azji Środkowej, gdzie tureckie firmy budowlane bardzo dobrze sobie radzą i nie potrzeba tutaj żadnej takiej, powiedzielibyśmy, specjalnego wielkiego wsparcia ze strony klasycznej dyplomacji. Dyplomacja gospodarcza daje sobie oczywiście bardzo dobrze radę, co nie zmienia faktu, że oczywiście w Azji Środkowej te wpływy dyplomacji tureckiej klasycznej również są bardzo, bardzo duże, ale ta, można powiedzieć, polityka wykorzystująca różne formy, różne formaty współpracy, no, jest bardzo charakterystyczna dla Turcji i rzeczywiście prowadzenie tej soft power jest bardzo charakterystyczne. Z punktu widzenia interesów państwa polskiego warto jednak pamiętać, że region Europy Środkowo-Wschodniej nie jest pierwszorzędnym regionem dla Ankary, stąd jakkolwiek rozwijanie relacji z Turcją uważam za bardzo dobry kierunek, za bardzo dobrą drogę geopolityczną, geostrategiczną, to jednak nie powinniśmy tutaj tracić z oczu całego kontekstu międzynarodowego i tej dynamiki współczesnych stosunków międzynarodowych. Dobre relacje z Turcją to powinien być jeden z elementów polskiej polityki zagranicznej, która zasadniczo powinna opierać się na koncepcji wielowektorowej, wielowymiarowej. No, myślę, że ta koncepcja, czy to zero wrogów wśród sąsiadów, czy koncepcja rytmicznej dyplomacji, bardzo elastycznej i polityki wielowektorowej, jest niewątpliwie czymś, co powinno stać się cenną inspiracją dla polskiej dyplomacji, dla polskiego establishmentu politycznego. ale oczywiście nie powinniśmy tutaj tracić z pola widzenia zarówno tych dobrych relacji turecko-rosyjskich, jak i tego napięcia, jakie występuje w relacjach chociażby francusko-tureckich. No, w samej Unii Europejskiej, której przecież członkiem Turcja nie jest, to Francja jest najważniejszym, najpoważniejszą przeciwwagą dla wpływów niemieckich i choćby z tego punktu widzenia nie warto oczywiście sobie psuć relacji z Paryżem, co no, nie było takim, można powiedzieć, priorytetową kwestią dotychczas w ciągu przynajmniej ostatnich lat, a to bardzo źle, dlatego że w ramach Unii Europejskiej powinniśmy również mieć partnerów, dzięki którym będziemy mieli chociażby transfer technologii zarówno militarnych, jak i technologii cywilnych, chociażby technologii nuklearnych, więc warto pomyśleć o właśnie takiej rytmicznej dyplomacji wielowektorowej, gdzie Turcja będzie bardzo ważnym partnerem, no ale oczywiście nie jedynym w całym spektrum oczywiście tych współczesnych stosunków międzynarodowych. Dziękuję Państwu za uwagę.